Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Wczoraj ważny dzień, jak powiedział Łukasz Jankowski, powołano rząd 14-dniowy, premier Mateusz Morawiecki w Pałacu Prezydenckim, uroczyste zaprzysiężenie nowych ministrów. O tym za chwilę porozmawiamy, bo patronite.pl/radiownet to jest to miejsce, gdzie możemy kupić bilet na rejs, a my, Radio Wnet, tak sobie pomyślałem i zresztą tak jest, będziemy się zmieniać, bo to jest tak, że czasy się zmieniają, Radio Wnet też będzie się zmieniało. Dzisiaj na przykład jest pierwsza premiera audycji Krzysztofa Jabłonki, który będzie opowiadał o ludach, które żyją za naszą wschodnią granicą, o ludach, które żyją na Syberii, o ludach, które są zniewolone, podbite i które są częścią Federacji Rosyjskiej. Kiedyś Fundacja Solidarności Dziennikarskiej zorganizował pierwszy kongres ludów zniewolonych, a teraz będziemy znali ich historię. Kim są, co śpiewają, co myślą, jakie mają obyczaje i kiedy stali się częścią imperium. No to tak, 7:13 to zaczynamy. Poranek nieskładanek jest nowe wydanie Kuriera Wnet, grudniowe wydanie Kuriera Wnet, piękna okładka Wojciecha Sobolewskiego, podzieleni i podzielony napis Solidarność. W środku wiele ciekawych tekstów, będziemy o tym Państwu opowiadali, między innymi bardzo smaczny tekst Jana Martiniego. Łukaszu.
I ciekawy wstępniak Krzysztofa Skowrońskiego, bo jak na razie tyle udało mi się z tego numeru przeczytać, który w nocy się objawił. Wychodziłem z radia wczoraj późnym popołudniem. Tego nie było, a dzisiaj rano przychodzę i jest.
Też mnie...
Jak Mikołaj by przyniósł.
Też mnie to zdziwiło. Zaprzysiężenie rządu. Jakie niespodzianki w nowym gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego?
Niespodzianek jest kilka. Zacznę od tej, kto jest w tym rządzie. Mariusz Błaszczak cały czas pozostaje ministrem obrony narodowej, mimo że sam mówił, że pewnie w tym rządzie się nie znajdzie. Koniec końców został cały czas na tym samym stanowisku i to jest w zasadzie jedyna osoba, która kontynuuje tą misję. Dwa słowa proceduralne. To wygląda tak, że w tej chwili ci ministrowie, którzy byli do tej pory, już się musieli spakować. Przyszli nowi ministrowie, oni będą rządzić do momentu tego, że ten rząd uzyska albo nie uzyska wotum zaufania. Jeśli nie uzyska, to będą ministrami w stanie dymisji, czyli cały czas będą pełnić swoje obowiązki do momentu wyboru kolejnego rządu, więc ten rząd pewnie będzie trwał dłużej niż 14 dni. Pojawiły się takie pomysły, żeby dzisiaj, bo dzisiaj startuje Sejm, ma kolejne pierwsze posiedzenie, to chyba najdłuższe pierwsze posiedzenie w historii III Rzeczypospolitej. W ogóle ten Sejm jest wyjątkowy w historii III Rzeczypospolitej. Ma największe prezydium, komisje Sejmowe mają najwięcej wiceprzewodniczących. Pierwsze posiedzenie trwa najdłużej. Wypróbujemy prawdopodobnie dwa kroki konstytucyjne i w ogóle jest to bardzo ciekawe, największe prezydium, gdzie nie ma przedstawiciela największego klubu. To jest w ogóle bardzo ciekawa, specyficzna kadencja. Do rządu wracając, co mnie zdziwiło, trochę do Dominika Chorosińska, jako minister kultury, dziennikarka, kiedyś aktorka. Nie myślałem, że będzie przymierzona do tak ważnych funkcji. No i to, że jednak jest to rząd dość mocno partyjny, było nie było. Mówiono o rządzie ekspertów, a tutaj rzeczywiście są osoby, które często bardzo dobrze znają się na swoich funkcjach. Małgorzata Jarosińska, jedyna chociażby jako minister funduszy i polityki regionalnej, pani, która już tą funkcję spełniła kiedyś po odejściu Jerzego Kwiecińskiego, związana z Prawem i Sprawiedliwością, z strukturami podkarpackimi. Tam w województwie uczyła się absorpcji środków unijnych, więc jakby trochę powrót. Anna Gembicka już w Ministerstwie Rolnictwa była, to chyba najmłodsza minister tego rządu, jedna z młodszych ministerów w ogóle. Nie wiem, czy nie najmłodszy minister rolnictwa w historii III RP.
Ale na pewno pierwsza kobieta, która
tak
jest ministrem rolnictwa.
W ogóle oczywiście tutaj nie wiem, czy to jest zabieg celowy. Podejrzewam, że tak. Kobiety w tym gabinecie przeważają. Na 19 ministrów 10 to kobiety, więc to pierwszy taki gabinet. Premier o tym mówił, że to ma być, co o tym mówiłeś, prezent, to ma być wyjście do przodu na nowe środowiska. Ale ja tutaj osób, które byłyby jakoś wyraźnie nowe, może poza panią minister rodziny, może poza, no tak, poza minister rodziny, ale to też pani Dorota Bojemska chyba nie kandydowała. Muszę to sprawdzić, podczas te osoby na pewno kandydowały do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Większość posłami już jest. Marlena Maląg została się w tym rządzie jako ministerstwo, ale już nie rodziny, tylko minister rozwoju i technologii, zmieniła resort. Jest to rząd, oczywiście spodziewałem się czegoś ciekawszego, bardziej nazwisk spoza polityki, a tutaj dominują, liczę bardzo szybko, dominują osoby, które mają mandat poselski. Nie do końca, nie zawsze są członkami partii, ale zasiadają w parlamencie z list Prawa i Sprawiedliwości.
Ale na pewno jest to gabinet odmłodzony, to znaczy ci, którzy dostali propozycję i przyjęli propozycję premiera Mateusza Morawieckiego, są młodsi niż ci, którzy do tej pory rządzili. Inne pokolenie.
Inne pokolenie, ale się pytałem się o to, na ile tutaj to jest jakiś sygnał, jakiś znak, jakieś pokazanie, że doceniamy tą albo inną frakcję, albo jakaś głębsza myśl. I z rozmów z politykami PiS-u się oni takiej głębszej myśli nie byli w stanie mi przedstawić, jak to się rozkłada w różnych frakcyjnych grach. Nie chcę powiedzieć, że to było całkiem przypadkowe i losowe o wydzielanie czy przydzielanie tek ministerialnych, ale wydaje się, że tutaj nie jest to frakcja Mateusza Morawieckiego. Nie jest tak, że są ludzie, którzy będą stali twardo za Mateuszem, że Mateusz Morawiecki pokazał, oto jest moja frakcja w PiS-ie. Nie, tak o tym powiedzieć rządzie na pewno nie można, ale jest wyraźnie odmłodzony, ale też widać, że każda, że tak Mateusz Morawiecki starał się nikogo nie urazić, bo widzę w tym składzie ministrów i Pawła Szefernakera od Joachima Brudzińskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości zostało w rękach suwerennej Polski. Marcin Warchoł, to może być taki ruch trochę na, może na podział, no ale Marcin Warchoł, doktor habilitowany prawa, wykładający na Uniwersytecie Warszawskim, mający takie dość, o nim są ciekawe opinie jako o prawniku ciekawym, zdolnym, nietuzinkowym. Zresztą kandydował kiedyś na prezydenta Rzeszowa bez skutku. Ale tak, rzeczywiście, jeżeli bym patrzył, czy może ktoś tu jest pominięty, to nie widzę nikogo w tym rządzie, kto byłby na przykład jakoś związany z Mariuszem Kamińskim. To jest warte być może odnotowania.
Wczoraj na portalu Wnet informacja na temat tego, jak przegrupowuje się Prawo i Sprawiedliwość.
A to prawda, to może nawet jest ciekawszy proces, znacznie mniej medialny i mało kto o tym pisze, bo jeszcze o ile rząd, to jest u prezydenta, będzie w Sejmie, będzie debata, o tym się mówi, o tyle zmiany w Prawie i Sprawiedliwości zachodzą w dość dużej ciszy, bo są i mało medialne, ale warto o nich wspomnieć. Prawo i Sprawiedliwość szuka jakiejś formuły, żeby się instytucjonalnie odnaleźć. Przed wyborami do Europarlamentu był taki pomysł, żeby zbudować 100 okręgów tak, żeby nie było konfliktów, żeby szefowie okręgów, czyli struktur partyjnych, byli dość mało znaczący i żeby każdy mógł swoje ambicje spełnić. Skończyło się na tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma, zamiast mieć kilkudziesięciu konfliktów, ma tych konfliktów w własnym łonie 100 kilkadziesiąt. No i decyzją partii uznano, że trzeba będzie te okręgi zmienić do 16 i wczoraj miało się odbyć, właśnie za czym się odbyło. wybory na szefów tych okręgów. No i tutaj o tyle jest ciekawe, że partia pokazuje, że chce się zmieniać, ale też zachować kontynuację wśród szefów okręgów. Na przykład Marek Suski na Mazowszu ma zarządzać strukturami partyjnymi, ale też są młodzi. Piotr Müller ma zarządzać strukturami na Pomorzu. Więc taka mieszanka nowości i doświadczenia w partii się szykuje, co daje sygnał, że Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli się będzie zmieniać, to będzie się zmieniać stopniowo, nierewolucyjnie i chyba żadnych większych zmian nie będzie przed styczniem, a w styczniu chyba rzeczywiście PiS planuje dużą konwencję partyjną skupioną czy zogniskowaną wokół tematu centralizacji Unii Europejskiej i w ogóle kwestii suwerenności Polski i tego, ile władzy w samorządach, ile władzy w rządzie, a ile władzy poza Polską w różnych instytucjach, także tych europejskich. I dopiero wówczas, dopiero w styczniu zacznie się pokazywanie nowej twarzy, ewentualnej nowej twarzy Prawa i Sprawiedliwości, bo pamiętajmy, za pasem na początku kwietnia mamy wybory samorządowe, a w koniec maja albo początek czerwca do Europarlamentu.
To prawda, ważne wybory i ważne wybory samorządowe i ważne wybory europejskie w Sejmie. Dzisiaj pewno gorące dyskusje. Sejm zaczyna obrady o godzinie 12 i zapowiada się powołanie co najmniej 3 komisji śledczych. Tak będzie, Łukaszu?
W tej kadencji pewnie komisji śledczych będzie więcej, ale
dzisiaj
będą 3. Na to wskazują wszystkie druki, wszystkie przewidywania. Będą 3 projekty, 3 debaty. Na początek posłowie ustalą, czy powstanie komisja śledcza na temat wyborów tak zwanych kopertowych. Druga na temat przyznawania wiz obywatelom państw trzecich ponad nadmiarowe. To jest element pokłosia tak zwanej afery wizowej, która tu namieszała w końcówce kampanii. A potem jeszcze jedna komisja wyborcza wizowa państwa. Ja o poranku nie potrafię wszystkich 3 z pamięci wymienić, ale i Pegasus oczywiście, już sobie przypomniałem. Kwestia Pegasusa, te 3 sprawy koalicja sejmowa wyłowiła jako początek, ale mówi się, że tych komisji może być 6, może być nawet więcej niż 6. Widać, to będzie leitmotiv tej kadencji, czyli łapanie Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście jeszcze powołanie Rzecznika Praw Dziecka na początek, potem powołania Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii. No i jeszcze oczywiście rzecz może techniczna, ale ciekawa zmiana w projekcie ustawy o handlu w niedzielę. Zakaz handlu na razie jeszcze zostaje. To mogę pracowników handlu uspokoić. Nie, w grudniu nie szykują się wszystkie niedziele pracujące, ale z racji, że Wigilia w tym roku chyba wypada, się jeszcze nie zorientowałem kiedy, ale wypada jakoś blisko niedzieli, to się przesuwa na poprzednio. Tak jest, wypada w niedzielę, czyli ta niedziela już handlowa nie będzie. Będzie niedziela handlowa 3, 10 i 17 grudnia.
3 niedziele handlowe, jest godzina 7:25. Łukasz Jankowski wróci do studia o godzinie 8, chwilę po godzinie 8, a my zrobimy tak.